Wracamy do Państwa po przerwie na serwis informacyjny, dzisiejszy GPS na Półwyspie Koreańskim. Zbliżamy się do współczesności dzięki mojemu gościowi. Moim i Państwa gościem jest niezmiennie pan dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jego książka Spór o Koreę, wydawnictwo Pism, 2022 rok. Serdecznie Państwu rekomenduję tę publikację. Rozmawiamy o połowie XX wieku, przechodząc już powoli do współczesności, zarysowując Półwysep Koreański jako półwysep rozdarty nie tylko na dwa państwa koreańskie. I tu kończy nam się kończą nam się wszelkie analogie związane z historią Polski, dotyczące historii Polski, ponieważ przecież nie było momentów we współczesnej historii, by Polska miała dwa ośrodki władzy. No i właśnie, wojna koreańska jako pierwszy epizod zimnej wojny, próba zjednoczenia siłowego Korei przez północ, oczywiście inspirowana przez ZSRR, i reakcja systemu międzynarodowego Amerykanów, i zdaje się bardzo ciekawy przypadek interwencji pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ma wówczas zaledwie 5 lat. Pięcioletnie dziecko coś tam rozumie, ale jeszcze może wymaga opieki, nie jest samodzielne oczywiście. Panie doktorze, mówimy o tym, że oba państwa koreańskie są uzależnione od patronów. W szerszym kontekście to tworzy pewien regionalny kompleks bezpieczeństwa. Natomiast jak istotna jest wojna koreańska dla patrzenia w kontekście analizowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim dzisiaj z perspektywy 2023 roku?
Myślę, że to ciągle jest jakiś punkt zaczepienia, bo to wojna koreańska pokazała, że to jest miejsce na świecie, gdzie nie można pomijać Koreańczyków, że oni mają swoje ambicje, bo nawet mogą być niekiedy inspirowani, wspierani przez swoich patronów, tak jak to miało miejsce w przypadku inwazji północno-koreańskiej na południe. Ale z drugiej strony jest to moment, który pokazuje, że od konfliktów lokalnych, regionalnych, blisko jest do starcia między wielkimi mocarstwami. I jeśli dzisiaj patrzymy na Półwysep Koreański, co w swojej książce staram się pokazać jako miejsce ogromnego sporu między dwoma współczesnymi największymi mocarstwami świata, Stanami Zjednoczonymi i Chińską Republiką Ludową, to wojna koreańska jest takim momentem, który pokazuje, że Amerykanie, mimo że początkowo bardzo niechętni, żeby cokolwiek robić na Półwyspie, wiedzą z powodu swoich interesów globalnych, że jeśli odpuszczą Koreę, to cała próba poukładania sobie świata po II wojnie światowej może się zakończyć niepowodzeniem. Więc mimo, że po 1945 roku do 1950 Amerykanie popełniają masę błędów, to błyskawicznie się reflektują. To jest dla nich przerażające, co się dzieje w pierwszych tygodniach wojny koreańskiej od czerwca 50 roku, że właściwie do września 50 roku Korea Północna zajmuje niemal cały Półwysep Koreański. I Amerykanie wiedzą, że jeśli nie zaangażują się militarnie, to po prostu Półwysep Koreański przepadnie, a jeśli Półwysep Koreański przepadnie, to jest na przykład pytanie o to, czy nie zatrzyma się, powiedziałbym, front państw socjalistycznych, znaczy, czy nie ogarnie też Japonii.
Tak.
To jest ogromny problem, powiedziałbym taki geostrategiczny dla Stanów Zjednoczonych. Wojna koreańska utwierdza Amerykanów, wcześniej nie byli przekonani, więc tak naprawdę pokazuje im, że Półwysep Koreański to jest miejsce szalenie istotne dla interesów.
Czyli można powiedzieć, że to jest rodzaj terapii szokowej. Kim Il-sung, Józef Stalin wywołali szok, tym samym zmieniając mentalność, podejście Amerykanów do Półwyspu Koreańskiego. Amerykanów, którzy uruchomili tutaj oczywiście mechanizmy ONZ-owskie. To też bardzo ciekawe. Wykroiła się między innymi procedura Zjednoczeni dla Pokoju, by obejść fochy, veto możliwe ze strony Sowietów. No i właśnie, no i na ile dla Amerykanów istotne było zaangażowanie kogoś więcej niż wyłącznie swoich żołnierzy?
Myślę, że to było bardzo istotne, że Amerykanie już to pokazało, że traktowali ONZ jako swój projekt. Mhm. Swój projekt dla realizacji swoich interesów i zaangażowanie kilkunastu państw aktywnie biorących udział w wojnie koreańskiej, na przykład, proszę mieć na uwadze, że na przykład Kolumbijczycy brali udział w wojnie koreańskiej. To taki jeden z dość ciekawych epizodów, tak? Ale na przykład też Turcy. Państwa,
Australijczycy.
Australijczycy, tak, to trochę część państw europejskich. Po stronie Korei Północnej w tym sensie byli właściwie tylko Chińczycy jako aktywnie zaangażowani.
No to jest ciekawe. Panie doktorze, proszę wybaczyć, ja do tego nawiążę, no bo jeśli ja widzę w polskiej kronice filmowej, jest taki fragment, tam paraduje Kim Il-sen, wchodzi do baraku, podpisywana jest umowa rozejmowa, no ale obok niego jest też generał chiński, kogo on reprezentuje, tak zwanych ochotników ludowych. Co tam się wydarzyło w tej wojnie koreańskiej? Jakich ochotników?
No tak, to był pewien faktycznie dość zabawny chwyt, ale pamiętajmy o tym, że w 1950 rok, czerwiec, gdy zaczyna się to wojna, to jest niecały rok po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej.
Dokładnie.
W październiku 1949 roku dopiero Mao proklamuje powstanie nowego państwa chińskiego. Nowego państwa chińskiego, którym generalnie jeszcze ono jest zupełnie niepoukładane. I to też pokazało, że z punktu widzenia i Amerykanów, ale też Chińczyków, Półwysep Koreański jest szalenie istotny, że jeśli zaczyna się coś tam dziać, to trzeba się zaangażować. Ale problem polega na tym z punktu widzenia HRL, że jak tu zaangażować się bezpośrednio w wojnę z największym mocarstwem świata, ba, największym mocarstwem świata, które było po stronie przeciwników komunistów, którzy wygrali wojnę domową w Chinach. I jest ta obawa Chińczyków, że ta próba jakiegoś takiego oficjalnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, no zakończy się, może zakończyć się ogromną tragedią dla dopiero co powstałego państwa chińskiego. Mówiliśmy o tym, że faktycznie jest to pewna inspiracja, zachęta, wsparcie ze strony Józefa Stalina, ale Rosjanie brutalnie rozegrali Koreańczyków i Chińczyków w momencie wojny koreańskiej, bo Rosjanie jako tako nie zaangażowali się bezpośrednio w ten konflikt. Oni dawali pewne wsparcie sprzętowe, polityczne, natomiast gdy wojna się zaczęła, Józef Stalin nie chciał zaangażować się bezpośrednio, obawiając się, że to jest początek bezpośredniej konfrontacji ZSRR ze Stanami Zjednoczonymi i lepiej wykorzystać do tego celu samych Koreańczyków i Chińczyków.
No właśnie, czyli można powiedzieć, że tutaj Józef Stalin rozegrał to w sposób idealny, to znaczy rękami ochotników chińskich osiągnięto swój cel, utrzymano status quo, no bo zakładam, że rozejm w Panmunjom utrzymał granice, tu nie było żadnych przesunięć.
Tak, tak. I to jest faktycznie utrzymanie tego, co udało, co maksymalne i bardzo dobre dla ZSRR i Chińskiej Republiki Ludowej w dużej mierze, bo to oznacza, że Chińska Republika Ludowa nie graniczy z sojusznikiem amerykańskim, że jest utrzymany bufor bezpieczeństwa w postaci Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Bo pamiętajmy o tym, że Chińczycy jak się angażowali, to chodziło o to, aby Korea Północna nie przegrała tej wojny, bo jak Amerykanie się zaangażowali, to kontrofensywa amerykańska doprowadziła właściwie do całościowego zniszczenia armii północno-koreańskiej.
I to jest ten pana wcześniejszy wniosek, w zasadzie teza, że omalże doszło do katastrofy. Bardzo dużo zaryzykował Kim Il-sen, a w zasadzie nie on, no bo on nie był tutaj podmiotem sprawczym, tylko sprawstwo leżało na Kremlu. No tak?
Tak, faktycznie tutaj niemal to się tragicznie zakończyło. Zresztą to jest moment, w którym Kim Il-sen jest właściwie później już odsunięty od jakiegokolwiek wpływu na przebieg wojny. To znaczy, tu są, zajmują się tym przede wszystkim generałowie chińscy, którzy od strony operacyjnej to oni się tym zajmują. I tak naprawdę chodzi o to Chińczykom, żeby odeprzeć jak najbardziej napierającą armię amerykańską i utrzymać ten właśnie podział na 38 równoleżniku. I pamiętajmy o tym, że ta wojna właśnie była bardzo dynamiczna w pierwszych miesiącach, natomiast później te kolejne dwa lata tej wojny to jest wojna w dużej mierze pozycyjna i zastanawianie się, co z tym fantem zrobić, to znaczy żadna strona nie miała takiego potencjału, aby zająć Półwysep Koreański, ale faktycznie to jest moment politycznie szalenie ryzykowny, wręcz tragiczny dla Kim Il-sena i tym bardziej jest niesamowite, że ten człowiek mimo fatalnych błędów, jakie popełnił w trakcie próby podbicia Półwyspu Koreańskiego, po zakończeniu wojny koreańskiej ciągle jest traktowany jako ten, kto musi rządzić Koreą Północną, bo na niego bardzo dużo postawili jego właśnie sojusznicy i w Chinach, i w Związku Sowieckim. Więc jest tak, że Kim Il-sen, mimo że odniósł porażkę militarną, to on tę porażkę przekuwa w swój późniejszy sukces, bo doprowadza do militaryzacji kraju i budowy swojego zaplecza jako tego, który jest mimo wszystko pewniakiem w rękach mocarstw. Mimo tego, że wywołał konflikt szalenie ryzykowny dla jego protektorów, ale jednak nie ma nikogo lepszego w Korei Północnej z punktu widzenia też władz na Kremlu i w Pekinie.
To jest bardzo ciekawy wątek. Wykrawa nam się sześciu aktorów tej rozgrywki geopolitycznej. Oczywiście mówiąc o Półwyspie Koreańskim, mamy na uwadze Koreę Północną, Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i Republikę Korei, czy też Koreę Południową. Nie ma takiego państwa jak Republika Korei Południowej. Proszę tutaj państwa o też wykorzystywanie precyzyjnie tych nazw politycznych. Mamy zatem sześć państw, które historycznie zawsze były obecne. Gdzieś tutaj próbowały wykroić coś dla siebie, a to w wieku XVI, XIX, XX, no i prawdopodobnie także XXI. Budując troszeczkę taką klamrę pomiędzy wojną koreańską a współczesnością, chciałbym, by pan doktor zarysował nam jakby przesłanie, ideę tego pojęcia regionalnego kompleksu bezpieczeństwa, które obejmuje, jak już powiedzieliśmy, sześć państw. Jakie są to państwa i o co chodzi? Jaka jest istota tej kategorii myślenia o bezpieczeństwie, ale także o przestrzeni geograficznej i zasobach, które są z nią związane? Proszę bardzo.
To jest faktycznie ta kategoria analityczna. Ja, zajmując się w ogóle tym tematem, zastanawiałem się nad tym, no, Półwysep Koreański, ale też szerzej, region Azji Północno-Wschodniej. Mhm. Jak definiujemy przestrzeń w stosunkach międzynarodowych? Zawsze musimy wziąć jakieś kryterium i kryterium bezpieczeństwa w tym kontekście wydało mi się najsensowniejsze. I tutaj wykorzystałem koncepcje Buzana i Wewera, to są, są badacze uznani, też taka, powiedziałbym, szkoła kopenhaska częściowo, więc tutaj wkład Ole Wewer, to jest Duńczykiem, zdaje się, więc oni wymyślili taką koncepcję, która bierze pod uwagę właśnie to, że państwa, to, że patrzymy na pewne miejsca na mapie i staramy się dostrzec jakieś podobieństwa, co dane państwo łączy w danym regionie, że co ich łączy, to też pewna percepcja zagrożeń i samo pojęcie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa możemy rozumieć jako grupa państw, których postrzeganie bezpieczeństwa jest na tyle powiązane, że ich bezpieczeństwo narodowe nie może być zapewnione oddzielnie, to znaczy bez uwzględnienia punktów widzenia pozostałych państw. I to, co jest na Półwyspie Koreańskim, właśnie te doświadczenia wielowiekowe, ta rywalizacja XIX-wieczna mocarstw, ale też wcześniejsza, sprawiło, że te powiązania między Rosją najpierw carską, później sowiecką, współczesną Rosją, Japonią imperialną, późniejszą Japonią, Stanami Zjednoczonymi, Chinami cesarskimi, później komunistycznymi i państwami koreańskimi, że te zażyłości w wymiarze bezpieczeństwa, to jak postrzegają swoje bezpieczeństwo, są na tyle duże, że możemy tak naprawdę właśnie postrzegać Półwysep Koreański i szerzej Azję Północno-Wschodnią, kategoria, która raczej nie jest używana, najczęściej w Polsce słyszymy o Azji Południowo-Wschodniej, ale właśnie Azja Północno-Wschodnia jako ten kompleks, gdzie mamy dwa państwa koreańskie, Chiny, Rosję, Japonię i Stany Zjednoczone, co prawda nie bezpośrednio geograficznie obecne w regionie, ale na tyle zaangażowane w wymiarze bezpieczeństwa, że możemy postrzegać też Amerykanów jako podmiot Dobrze. Bardzo istotny mhm. dla wpływania na to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim. Mamy zatem, jak rozumiemy mhm. to pojęcie.
Mamy zatem szóstkę aktorów, którzy są, no właśnie, albo obecni, albo zaangażowani, bo w swojej książce sugeruje pan wykorzystanie tych dwóch pojęć zaangażowania i obecności. Rozumiem, że to niekoniecznie oznacza to samo, prawda?
Tak, ja tutaj takie wprowadzam rozróżnienie, bo uważam, że na Półwyspie Koreańskim obecni są Chińczycy, bo tutaj po prostu pewna percepcja geograficzna, tak, że oni są tak blisko, są graniczą ponad 1400 kilometrów, granica jest chińsko-północno-koreańska i w tym sensie właśnie granica Chin z Półwyspem Koreańskim, że Chińczycy są
na rzece Jalu, obecni. Tak? Na rzece tak, Jalu. Tak. Właśnie ta granica... Ta granica, skoro jesteśmy tutaj, też pokażmy naszym słuchaczom ta granica, panie doktorze, biorąc pod uwagę no dalej pewne zażyłości i pewnego rodzaju sponsoring ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, to jest granica iluzoryczna, czy jednak jest kontrolowana i Koreańczycy z północy no, absolutnie nie mogą jej traktować jako pewnego reliktu historii?
Znaczy ona jest kontrolowana w tym sensie chociażby przez reżim północno-koreański, który się obawia, że ludzie z tego kraju uciekają, więc to jest granica w ogóle szalenie trudna do przekroczenia właśnie ze względu na to, na pewną naturalną granicę rzeczną, ale też te miejsca, które są łatwiejsze do przeprawy są pilnie strzeżone, a równocześnie to jest aż 1400 kilometrów granica, więc te próby ucieczek z tego kraju są na bardzo różnych odcinkach, trudnych, niekiedy najlepszą porą jest zima, kiedy rzeka jest rzeka Jalu, ale też druga rzeka Tumen, kiedy one zamarzają. To jest ten moment, kiedy niektórzy mieszkańcy Korei Północnej tak zdeterminowani są, że decydują się na tą często podróż tragicznie zakończoną, tak? Bo albo że są zastrzeleni na granicy, albo później są przechwyceni przez służby bezpieczeństwa chińskie, które następnie oddają obywateli północno-koreańskich władzom Korei Północnej. Ale ta granica faktycznie ona jest i zarysowana i historycznie, i geograficznie, ale też politycznie. I tutaj mówimy właśnie o pewnej obecności Chin. To znaczy, że Chińczycy, czy chcą, czy nie chcą, będą graniczyć zawsze z Półwyspem Koreańskim. Natomiast Amerykanie zdecydowali się zaangażować na Półwyspie Koreańskim, bo on nie jest geograficznie jakby w tym najbliższym takiej percepcji zagrożeń dla Amerykanów, ale oni zdecydowali się już w XIX wieku zaangażować na Półwyspie Koreańskim, ale ten wiek XX, właśnie od wojny koreańskiej, to jest taki moment, kiedy Amerykanie bardzo silnie postawili dwie nogi na Półwyspie Koreańskim. I to jest ta różnica między obecnością, tak, że po prostu się z czymś graniczy, no nie ucieknie
i
się
i też pewnego
tego,
rodzaju wpływami kulturowymi, prawda? Ta tak, obecność rozumiana jako pewna, nie tyle zaangażowanie, ale no obecność, nie tylko bliskość, ale też no jakiegoś rodzaju powiązanie, więzi, także ideologiczne, biorąc pod uwagę komunizm. Więc mamy tych sześciu aktorów i teraz mamy zarysowany kompleks bezpieczeństwa, który wiąże się z tym, że bezpieczeństwo poszczególnych państw, narodowe, ich racja stanu nie może być postrzegana, realizowana w oderwaniu od państw albo obecnych, albo zaangażowanych. No bo te dwie kategorie pan doktor wprowadza i mi się to bardzo, bardzo podoba. Moje pytanie panie doktorze, pytanie istotne, ale chyba już zadam je po krótkiej muzycznej przerwie. Dzisiejszą audycję realizuje pan Bogusław Wichrowski. My rozmawiamy w naszym GPS o Półwyspie Koreańskim. Zapraszam państwa po krótkiej przerwie na ostatnią, czwartą część naszego programu. Do usłyszenia za chwilę.